zawsze jest jakaś krzywa adopcji tych technologii. Ona czasami może być szybsza, czasami wolniejsza, czasami bardziej masowa, czasami bardziej niszowa. Czasami może się nie udawać, no bo jest mnóstwo urządzeń, które nie zyskują jakiejś masowej, albo nawet niszowej, albo generalnie rzecz biorąc rynkowej adopcji tych rozwiązań. Natomiast powód, dla którego wiele z tych firm dzisiaj rozwija zarówno tą część hardware'ową, czyli nowe urządzenia, jak i tą część software'ową, w tym rzeczy związane ze sztuczną inteligencją, dlatego że to nie są rzeczy, które są rozdzielne.
Nie wiem, czy patrzeć tobie prosto w twarz, czy zerkać cały czas jeszcze na Marka Zuckerberga i jego okulary. Nie chcę, żebyśmy znów szli w stronę gadżetów, bo taki odcinek mamy za sobą, serdecznie go polecamy. Natomiast jakby nie patrzeć, Apple niedawno, Meta teraz mówią, słuchajcie, AI i programy, czy AI, aplikacje, to jest jedno, ale mamy trochę fajnych device'ów, których moglibyście używać. Czy to jest dzisiaj nisza, czy to jest dzisiaj droga docelowa do tego, żeby tą nową technologię przerzucać do hardware'u?
To pytanie, jeśli droga docelowa, to do czego? Czyli nie tylko w jakim kierunku, ale też jaki jest oczekiwany rezultat, tak? Co zobaczymy na koniec tej podróży? Bo z jednej strony, zobacz, jak na co dzień tworzysz rzeczy w obszarze technologii, albo oglądasz, jakie trendy technologiczne dzisiaj są istotne z punktu widzenia tego, co się dzieje, co budują startupy, co budują duże firmy, w jakim obszarze jest największy rozwój, na co idą największe środki i tak dalej, to zobacz, że bardzo często wiele z tych trendów jest analizowana jakby per trend. AI analizowany jako trend, sam w sobie i następuje głębsza rozbiórka tego. AR, augmented reality, analiza tego trendu, VR, coś tam jeszcze, hardware, coś tam jeszcze. I tak naprawdę, jeżeli zrobisz krok do tyłu i spojrzysz na te wszystkie rzeczy, to takim nadrzędnym trendem / definicją tego, co się dzieje, jest tak zwany spatial computing. Tak? Czyli spatial computing to jest taki termin, który się odnosi do zestawu technologii, które umożliwiają komputerom, algorytmom, sztucznej inteligencji, rozumienie i interakcje z przestrzenią trójwymiarową, gdziekolwiek jesteśmy. Mhm. I teraz w ostatnich latach w tym zakresie, jeżeli spojrzysz na hardware, czyli firmy, które budowały różnego rodzaju sprzęty, niezależnie od tego, czy to były smartfony, czy to były zegarki, zaczęły się pojawiać pewne elementy interakcji z tą przestrzenią. Ale zazwyczaj interakcja z tą przestrzenią była fajna z punktu widzenia oprogramowania, ale niekoniecznie inteligentna, czyli rzeczywistość nadal była bardziej inteligentna niż wirtualna rzeczywistość albo rozszerzona rzeczywistość.
Bardziej seksowna w wyglądzie na pewno.
Tak, no i oczywiście masz tą koncepcję metaversu związaną z właśnie virtual reality, augmented reality również, no ale ten sprzęt, czy też ten hardware w ostatnich latach zaczyna mieć elementy, które po pierwsze prowadzą bliżej do tych przysłowiowych okularów, zarówno w formie tych urządzeń typu Quest czy Vision, Quest od Mety, Vision od Apple, a czy w ostatnim czasie tych okularów od Mety również, ale również poszczególnych takich elementów już bardzo szczegółowych związanych z interakcjami, tak? Czyli Apple wprowadzający Apple Watcha nowej serii, w których można wykonać ten gest jakby uderzenia dwoma palcami o siebie, mając zegarek na ręku i zegarek jest w stanie odczytać ten gest. I podobnego rodzaju interfejsy i interakcje są na przykład zaszyte w tych okularach Apple'owych. I teraz to, co jest ważne w tej całej przestrzeni, to jest to, że jest kilka elementów, które się łączą i biorą z tych dzisiejszych trendów, które są traktowane bardzo pojedynczo i łączą je w całość, tak? No bo z jednej strony, żeby ten spatial computing się działał, czyli żebyśmy wyszli poza erę, która jest zwana erą PC, czyli personal computers, niekoniecznie PC w rozumieniu komputerów.
Ekrany jedno, body
dokładnie,
drugie.
Tylko generalnie rzecz biorąc takiego interfejsu, do którego musimy podejść albo wziąć do ręki w postaci telefonu,
czyli
żeby dokonać interakcji.
Przede mną, przed
tak, dokładnie. Ale to jest takie podejście, do którego, że to jest takie urządzenie, do którego musimy podejść, zrobić coś albo wziąć do ręki, zrobić coś. I zobacz, co jest potrzebne, żeby jakie elementy są tutaj i zobacz, że one czerpią z wszystkich tych trendów. Pierwsze to jest rozpoznawanie przestrzeni. I to rozpoznawanie przestrzeni może być, zobacz, jak może być traktowane. Może być traktowane przez aparat, który bierzesz po to, który rozpoznaje tą lokalizację, albo patrzysz w jakichś przysłowiowych okularach, no ale musi być jakiś model, który dzisiaj na przykład w stopniu lepszym niż jeszcze kilka lat temu potrafi rozpoznawać tą przestrzeń. No i tu masz rzeczy związane ze sztuczną inteligencją. Musisz mieć możliwość interakcji z tą przestrzenią. przestrzenią. Do tej pory ta interakcja była dość toporna, tak? No bo interakcja była z tym, co jest ci wyświetlone ewentualnie, ale to, co jest ci wyświetlone w tych przysłowiowych okularach AR-owych, VR-owych, czy ewentualnie naniesione za pomocą twojego telefonu, bardzo często było głupie, tak? No bo nie było na przykład tego elementu związanego ze sztuczną inteligencją, z którą mogłeś dokonywać integracji.
Tylko myślę o tym moim pytaniu nie dlatego, że się do niego bardzo przywiązałem, tylko zastanawiam się, na ile rzeczywiście dzisiaj, rozwijając technologię AI, takie firmy jak Meta, Apple, potrzebują nowych device'ów, a na ile te nowe device'y, które zobaczyliśmy, czy u Apple'a, czy u Mety teraz, to jest coś, co będzie przez lata tylko dla geeków, czy będą to jednak z biegiem miesięcy czy lat takie urządzenia jak zegarek, o którym powiedziałeś, nie? Bo to wearables jest bardziej popularne i ma bardziej masową skalę przyswajalności też wpływania na revenue danej firmy niż okulary Microsoftowe czy Metowe.
Zawsze masz jakąś krzywą adopcji nowych technologii i czasami ona się kończy źle. Czyli były próby na przykład ekranów dotykowych na telefonach na początku lat 90. Nie wyszło. Tak? Z różnych przyczyn nie wyszło. Wiele z tych osób 15 lat później czy 10 lat później pracowały w zespołach nad, nie wiem, nowymi iPhone'ami czy nowymi telefonami czy nad Androidem na przykład, tak? I wyszło.
Okay.
Więc zawsze jest jakaś krzywa adopcji tych technologii. Ona czasami może być szybsza, czasami wolniejsza, czasami bardziej masowa, czasami bardziej niszowa. Czasami może się nie udawać, no bo jest mnóstwo urządzeń, które nie zyskują jakiejś masowej, albo nawet niszowej, albo generalnie rzecz biorąc rynkowej adopcji tych rozwiązań. Natomiast powód, dla którego wiele z tych firm dzisiaj rozwija zarówno tą część hardware'ową, czyli nowe urządzenia, jak i tą część software'ową, w tym rzeczy związane ze sztuczną inteligencją, dlatego że to nie są rzeczy, które są rozdzielne. One pracują ze sobą. Bardzo dobry hardware wymaga bardzo dobrego software'u. Dobry software wymaga dobrego hardware'u. I te rzeczy ze sobą od zawsze pracowały, bardzo często stanowiły o przewadze konkurencyjnej. Apple będzie świetnym tego typu przykładem, gdzie bardzo dobry hardware, generalnie rzecz biorąc, sprawił, że można wyjść z pewnego rodzaju niszy, w której się znajdujesz i zyskać masową adopcję swoich urządzeń w przypadku laptopu czy w przypadku smartfonów i być liderem w swojej klasie. Natomiast AI, czy generalnie rzecz biorąc software, jest do tego potrzebny, żeby ten hardware był jeszcze lepszy. I teraz to są dwie takie napędzające, w zasadzie samonapędzające się siły, ponieważ im więcej jest możliwe w software'ze, tym większe wymagania od hardware'u, tym większy rozwój tego hardware'u, tym więcej software ma możliwości i tak dalej. Okay, wszystkie te urządzenia, nieważne czy patrzysz na przyszłość zegarków, czy patrzysz na przyszłość tych okularów, czy patrzysz na przyszłość tych headsetów w formie AR, czy w formie mixed reality, czy w formie wirtualnej rzeczywistości, no to one... Każda z nich dzisiaj dostaje ten booster w postaci wykorzystania sztucznej inteligencji. Każda z nich.
To, co było, może było trochę przed czasem, bo software nie nadążał trochę za hardwarem, tak? W ten sposób mogę myśleć o tych okularach, które widzieliśmy x lat wstecz.
Tak, no nawet nie tyle nie nadążał, ile po prostu nie był gotowy na to, jakie są na przykład nasze oczekiwania, nie? No bo wkładałeś te okulary i patrzyłeś na tą rzeczywistość i zajmowałeś te okulary i powiedziałeś, no to jakby no tak, ta różnica fajnie. Pomiędzy jednym a drugim jest na tyle niewielka, albo inaczej, próg wejścia w tą technologiczną rzeczywistość jest tak wysoki, że nie ma to sensu. I jeszcze trzeba pamiętać, że tak jak przy na przykład wirtualnej rzeczywistości, ten próg jest wyżej zawieszony, tak? No bo musisz iść, musisz mieć przestrzeń, muszą to być dobre okulary i tak dalej. Tam są różne ograniczenia sprzętowe na dzień dzisiejszy, sprzętowe i czysto ludzkie, no bo może ci być na przykład, nie wiem, tam niedobrze, dajmy na to, w tych okularach i tak dalej. No i nad tym też trwają prace. A z drugiej strony przy augmented reality jest bardzo duży postęp, znów napędzany tymi modelami sztucznej inteligencji, rozpoznawaniem obrazu, rozpoznawaniem mowy. No zobacz, że na przykład ChatGPT, czy generalnie OpenAI w zeszłym tygodniu umożliwiła możliwość rozmowy w ramach ChatGPT, czyli można mówić i dostawać te odpowiedzi z powrotem, albo można pokazać obrazek i można dostawać informacje z powrotem, albo działanie na podstawie tego obrazka. No i teraz zobacz, jak to wygląda dzisiaj w przypadku tego ChatGPT. Po pierwsze, ty musisz wrzucić ten obrazek, czyli musisz wybrać ten plik, czy jakieś zdjęcie, które zostało zrobione, wrzucić go i dostaniesz odpowiedź. I ta odpowiedź będzie już na poziomie sztucznej inteligencji, na takim, jaka ona jest. jest, ale zobacz, co się dzieje w momencie, kiedy ten sam use case zastosujesz na przykład do okularów, gdzie już nie musisz wgrywać pliku i nie ma tej historii, tak? Tylko patrzysz na przykład na jakiś obrazek, nie wiem, patrzysz na rurę pod zlewem i to ci mówi, to jest rura taka i taka, ją się naprawia w ten i ten sposób. I to jest wtedy zupełnie inne zastosowanie, pomimo tego, tak, że technologia jest bardzo podobna, ale hardware jest w stanie umożliwić na przykład korzystanie z tego, jak się ładnie mówi, hands-free.
A myślisz, że przyszłość to jest taki świat, w którym będziemy wykorzystywali podobne urządzenia niczym słuchawki dziś, że to będzie coś tak naturalnego, że to się po prostu bierze, wkłada i to jest tym naszym umownym lub nie już wtedy asystentem, ale z wykorzystaniem właśnie nie tylko tak prozaicznych rzeczy jak słuchawki, tylko być może inne pokolenie powie tak prozaicznych rzeczy jak okulary od Mety czy od Apple'a.
Tak, i wiesz co, to jest też tak, że większość z nas, patrząc na te trendy, oczekuje takich spektakularnych innowacji.
Już tak? Mówiliśmy, że to tak, bardzo trudne dzisiaj jest, spektakularne zmiany.
To jest trudne, tak? W sensie oczywiście są tak zwane disruptive innovations, one się trafiają rzadko, natomiast to, na co się nie patrzy, to te małe, takie inkrementalne ruchy. Nawet zwykłe słuchawki do uszu, tak? Zaczynałeś od słuchawek na kablu, tak? Później masz słuchawki bezprzewodowe. Dzisiaj masz słuchawki nie tylko bezprzewodowe, ale takie, które mają na przykład spatial audio, czyli potrafią się dostosować w zależności do tego, w jakim miejscu masz głowę, skąd słyszysz muzykę i dźwięk i tak dalej. Potrafią na przykład się dostosowywać do tego, co słyszysz na zewnątrz. Jak zaczniesz mówić, automatycznie są wygłuszone, ale na przykład zaczynasz mówić i one automatycznie dostosowują się do tego, żebyś mógł słyszeć siebie i słyszeć osobę, do której na przykład mówisz albo która mówi do ciebie. I to są takie inkrementalne zmiany w urządzeniach, które następują, nie wiem, na przykład rok do roku, tak? Podobnie z okularami, tak? Były okulary, nie wiem, zaprezentowane przez Google'a tam, nie wiem, 15 lat temu, a dzisiaj są Ray-Bany przez Metę, następuje, w międzyczasie były okulary od Snapchata i tak dalej. Następuje miniaturyzacja, to jest jakby jedna rzecz, czyli więcej takie przysłowiowe okulary mogą robić, ale dołożenie do tych komponentów nowego software'u, czy właśnie modeli sztucznej inteligencji, sprawiają, że to jest jeszcze bogatsze i znajdujesz jeszcze więcej zastosowań takich, które mogą być zastosowaniami masowymi. Plus do tego, jeżeli dochodzi ci sytuacja taka, że ten postęp technologiczny sprawia, że z czasem produkcja tego typu rozwiązań staje się coraz tańsza również. Czyli z jednej strony masz postęp technologiczny i wprowadzamy nowe rzeczy, ale z drugiej strony masowa produkcja tego typu rozwiązań staje się tańsza, co oznacza, że takie okulary, które, nie wiem, czy dzisiaj ten zestaw Mixed Reality od Apple'a może kosztować, nie wiem, 3 czy 4 tysiące dolarów, tak? Ale za 2 lata mogą pierwsze takie, albo podobne, czy za 3 lata mogą być dostępne za 1500 dolarów, a później za 500 dolarów, a później na przykład, nie wiem, za 200 dolarów i tam na przykład taka cena się ustabilizuje i dzięki temu masz masową dostępność do tego typu rozwiązań. Pierwsze smartfony mogły być na przykład horrendalnie drogie, ale później sprawiło, że dzisiaj mamy sytuację, w której część smartfonów jest dalej bardzo droga, ale najtańsze smartfony są dostępne w zasadzie po bardzo niskich cenach, co sprawiało, że masowa dostępność do tych urządzeń jest możliwa.
Myślę o tym właśnie w tym kontekście, w którym dzisiaj w tak dużym, szybkim tempie rozwija się software, że rzeczywiście naturalne było heheszkowanie z tego, że okulary już widzieliśmy. Wiemy, jak skończył Snapchat. Sam pamiętam, kiedyś jeszcze w czasach onetowych kupiliśmy je, żeby zobaczyć, jak to działa, a to była zabawka na miesiąc. Po miesiącu nikt w ogóle nie chciał tego dotykać, ale też, tak jak mówisz, dlatego, że obsługa tego była zupełnie bezsensowna i to nie był ten fan, którego oczekiwaliśmy. Zakładam, że dziś to może być prostsze.
No tak, wiesz, każdy rodzaj technologii na początku może budzić uśmiech, nie? W sensie, po co to jest, do czego to służy i tak dalej. No jest ta teoria, że każda ważna technologia zaczyna jako zabawka i część osób to wyśmiewa, a później transformuje. I żeby daleko nie szukać, jak pierwszy iPhone wychodził, nie miał funkcji SMS-ów, wysłania SMS-ów. No i generalnie rzecz biorąc, jak się kopie nagłówki mediowe z tamtego czasu, no to była informacja, że to jest katastrofa, to nie jest telefon, nikt tego nie będzie używał, nikt tego nie będzie kupował, bo nie ma obsługi SMS-ów, tak? No i czy MMS-ów jeszcze w dodatku, tak? No i okazało się, że to był temat, który nie zdecydował o tym, czy to urządzenie będzie szeroko adoptowane, czy nie. Że inne funkcje z punktu widzenia problemów do rozwiązania dla użytkownika miały dużo większe znaczenie. I teraz zobacz, że problem z tym heheszkowaniem, nie, jest taki, że jeżeli każda technologia zaczyna jako zabawka, Każda przełomowa technologia zaczyna jako zabawka, albo większość takich technologii zaczynają jako zabawki i dostajesz te zabawki, to możesz sobie heheszkować, a możesz się pobawić. Być może stwierdzisz, że to nie jest dla ciebie, ale dalej się pobawiłeś. Problem jest oczywiście problem, w sensie, to, albo inaczej, to nie jest problem, nie? Jeżeli są osoby, które heheszkują, super ekstra, to na pewno nie są osoby, które będą na tej granicy budowania, tak? W sensie, czyli nie będą tymi pierwszymi osadnikami, tak? Na Dzikim Zachodzie, którzy próbują robić nowe rzeczy i to jest okej. Okay. Ja na pewno bym się do tego zbioru nie chciał zapisywać.
Zgadzam się, jakby w tym kontekście zdecydowanie, natomiast też patrząc i po konferencji Zuckerberga teraz, czy po konferencji, na której Apple pokazywał swoje rzeczy wstecz parę tygodni, ten moment, w którym tak mi się wydawało, że to jest to, co może nie jest przełomowe, ale to, co jest zmianą, to to, że do tej pory traktowaliśmy te wszystkie gadżety, które nas przenosiły do jakiegoś wirtualnego świata, trochę jako entertainment, szeroko pojęty, jakąś rozrywkę. Ale dzisiaj, kiedy patrzymy sobie po rozwoju software'u, gdzie mówimy wprost, wykorzystaj AI-a w pracy, bo to ułatwi ci to i to i to, to przyspieszy ci to i to i to. I teraz myślę sobie, że połączenie tych światów, czyli ja zakładam te, albo wykorzystuję, bo to nie zawsze muszę zakładać, te nowe urządzenia z nowym softwarem, ale w pracy, a nie po to, żeby zagrać, zmienia trochę postać rzeczy i kontekst.
No, to optymistyczne, nie? No bo zobacz, z drugiej strony, niezależnie od tego, gdzie to miałeś, to gdzie jak wchodziły maszyny do pisania, to miałeś ten problem, kalkulatory, miałeś ten problem, pierwsze komputery, miałeś ten problem, pierwsze telefony, miałeś ten problem, gry na komputery, też miałeś ten problem i zawsze były te osoby, które tam mówiły, że a po co, a że do czego i tak dalej, a że do pracy się nie nadaje. To samo było z komputerami, nie? W sensie były pierwsze case'y pod tytułem, a po co ci komputer w domu, jak to tylko do pracy, czyli w odwrotną stronę, tak? Później masowe na przykład adopcja tych komputerów w biurach, a po co, skoro to tylko i wyłącznie dla skomplikowanych obliczeń i tak dalej, i tak dalej. Więc tego typu trendy, czy tego typu argumenty i takie obiekcje zawsze się będą pojawiać w zakresie tego postępu technologicznego. To nie jest tak, że powinniśmy brać wszystko z dobrodziejstwem inwentarza, bo część z tych technologii, o czym już rozmawialiśmy, może mieć wpływ negatywny, ale chodzi o to, żeby sobie zrozumieć, jak wygląda dzisiaj ten obszar. Tak? Z jednej strony to jest ten obszar tak zwanego tej wirtualnej rzeczywistości, czyli virtual reality. To jest obszar, który jest, bym powiedział, bardziej niszowy z punktu widzenia skali, w sensie ilości urządzeń, głównie właśnie gaming, głównie rozrywka, głównie przebywanie w jakiejś przestrzeni czy spotykanie się na przykład z innymi ludźmi. Jest ten obszar augmented reality, czyli nakładania jakiegoś rodzaju rzeczywistości cyfrowej na naszą rzeczywistość. No i oczywiście to jest spięte w taką klamrę, która się nazywa mixed reality. A i w ramach tego mixed reality mamy do czynienia z obiema tymi elementami. Tak? I akurat to urządzenie Apple'a, ten Vision, bardzo dobrze pokazuje, jak ta idea mixed reality może wyglądać. No i zobaczymy, jak urządzenie trafi do takiego szerszego dostępu konsumenckiego w przyszłym roku, w jaki sposób będzie to realizować, no bo wydaje się, że koncepcja tego jest bardzo ciekawa. No i oczywiście mówimy o później takich pojedynczych urządzeniach, które już są bardziej specyficzne, tak jak właśnie okulary do augmented reality, gdzie możemy jednocześnie dzisiaj, czyli ten nacisk, który na pewno kładą firmy, to jest wdrażanie tych rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję bezpośrednio do tych urządzeń. Dlatego, że nasz telefon, jak ktoś korzysta z Siri, to wiele rzeczy można powiedzieć o tym rozwiązaniu, no ale niekoniecznie, że to jest inteligencja. Natomiast nowe modele sztucznej inteligencji, które na pewno zobaczymy w urządzeniach Apple'owych, czy już widzimy w urządzeniach Androidowych, czy Google, czy właśnie OpenAI, czy inne rozwiązania, czy Microsoft przede wszystkim również, to widać, jak dużą zmianę jakościową niesie to ze sobą. No bo dzisiaj możesz zapytać tą przysłowiową Siri, tam widzę przed sobą, nie wiem, tam rurę pod zlewem, co ja mam z tym zrobić? No i w dobrym, ale to bardzo dobrym przypadku być może dostaniesz listę 10 linków, żeby sobie sprawdzić.
Podczas, na końcu telefon do hydraulika.
Tak, podczas gdy w przypadku takich okularów, czy w przypadku nawet zrobienia zdjęcia telefonem i wrzucenia tego, dajmy na to, do ChatGPT, otrzymasz odpowiedź, tak? W sensie to jest, nie wiem, kolanko takie, to wymaga klucza najprawdopodobniej takiego, wymiana powinna wyglądać tak, tu jest ewentualnie instrukcja, którą mogę dla ciebie wygenerować, ale jeżeli instrukcja jest niewystarczająca, to nie wiem, wygeneruję ci obrazek, a jeśli obrazek nie jest wystarczający, to tu masz linka na przykład do filmu, gdzie możesz to zobaczyć. Tak? Być może w przyszłości to nawet będzie tak, że będzie ci w stanie wygenerować jakiś krótki filmik na podstawie wcześniej dostarczonych danych.
Czyli to jest coś takiego, co z uwagi właśnie na dynamiczny rozwój software'u będzie bliższe ciału i będzie bardziej zrozumiałe, nie będzie tych barier, które do tej pory były, żeby w to wejść, tak? To nie będzie raczej funny world, gdzie idziemy się pobawić i później zdejmujemy te okulary i tak naprawdę trzymamy się kurczowo rzeczywistości, tylko to będzie tak zsynchronizowane, że będzie większy sens bycia w tym świecie, tak? Żeby właśnie być może rozmawiać z tymi naszymi asystentami, o których dzisiaj wyprodukował każda firma swojego, ale w zupełnie nowym wydaniu.
No to jest przeplatanie się, tak? Oczywiście kwestia jest zawsze tego, czy masz za każdym razem dostęp do tych rozwiązań, tak? Czyli czy nosisz ten zegarek na ręku, czy korzystasz z tego telefonu, komputera i tak dalej, i tak dalej. No bo zaczynają się już również i prace, i pierwsze takie projekty, które są malutkimi urządzeniami, które nie mają nic w sobie poza tym AI-em, poza tym modelem i podłączeniem do internetu po to, żeby dokonywać jakiś tam interakcji, bo takie prace też się pojawiają, tak? I wiesz, czy każdy będzie miał przypinkę na swoim ubraniu w stylu, nie wiem, tam Star Treka, do której tam sobie gadasz i ona tam coś robi dla ciebie w międzyczasie i tak dalej? Nie mam zielonego pojęcia.
Być może natomiast... każdy nie, ale rozumiem, że łatwość posiadania czegoś takiego będzie o wiele większa niż dziś.
Tak, ze względu na ten postęp w zakresie rozwoju tego hardware'u oraz tych modeli sztucznej inteligencji, tak? I raczej, wiesz, dzisiaj może się to zacząć od tych telefonów, które już masz w ręku, czy tego zegarka, który masz w ręku. No i pozostaje oczywiście pytanie, jak wiele z tych rzeczy będą działały również bez takiego dostępu szerokiego do internetu, tak? No bo już dzisiaj masz do czynienia, no tak. I sztuczna inteligencja czy nie, masz aplikację na przykład na swoim komputerze, które na przykład bez Notion może być tego typu przykładem, które bardzo słabo sobie radzą, jeżeli nie masz podłączenia do internetu. Tak? No i być może jedynym sposobem wtedy na ucieczkę od tych rozwiązań jest nieposiadanie tych urządzeń, czy nieposiadanie tego dostępu, bo wtedy jesteś tak naprawdę odcięty od tego. No ale z drugiej strony, jak sobie popatrzysz, ile rzeczy ci mogą te urządzenia usprawnić, pomóc, dać dostęp do jakichś tematów, no to pytanie jest takie, czy generalnie rzecz biorąc ta ucieczka będzie miała sens.
O dwóch rzeczach myślę, ładnie ty to nazwałeś, nabazgrałem sobie słowo, ale nie wiem, co tak naprawdę nabazgrałem. Computing, czyli ta nowa era komputerów, to jest?
Special computing.
Special computing.
Ja też piszę rutina z Korbina.
Że my wychodzimy jakby z tej przestrzeni, czyli posiadania czegoś fizycznego, jeżeli by nawet, tak jak powiedziałeś, dzisiaj rozmowa z czatem GPT to jest sensu stricto rozmowa, więc być może nie będziemy potrzebowali w ogóle klawiatury do tego, żeby móc z nim popracować.
Tak,
zakładam, że ta przyszłość może w tym sensie być łatwiejsza, no bo już zaczynamy czuć, że to może wyglądać inaczej niż fizyczne dosłownie klepanie w klawiaturę.
No to jest taka absurdalna anegdota z polskiego systemu edukacyjnego, gdzie dzieci na przykład uczą się odłączania myszki od komputera po to, żeby sterować myszką za pomocą klawiatury.
Super.
I wydaje mi się, że to jest taki jeden z absurdalnych przykładów uczenia się rzeczy, które po pierwsze są w jakimś, nie wiem, 0,1% prawdopodobieństwa wystąpienia, no bo jak rzadko się zdarzają takie, albo jak często się zdarzają takie rzeczy. A drugie jest to umiejętność, która absolutnie, nie wiem, za 2, 3, 4 lata, czy w dobie ekranów dotykowych, czy właśnie mówienia do tego typu rozwiązań, generalnie rzecz biorąc, nie będzie miała sensu. Więc to, o czym mówisz, to jest zmiana warstwy, zmiana sposobu interakcji z tego typu urządzeniami. Mhm. I teraz, czy ja bym postawił tezę na przykład taką pod tytułem, że nie będziemy pisać na klawiaturze? Nie wiem. Nie? Natomiast czy na pewno w najbliższych miesiącach i latach dojdzie do sytuacji, w której nasza interakcja z tymi urządzeniami jest w formie bardziej dotykowej niż dzisiaj, tak?
A głosowej?
Czy jest w formie bezdotykowej, czyli wykonujemy gesty naszymi dłońmi na przykład, no to już widać, no bo ten zegarek Apple, tak. Albo właśnie ten Apple Vision, no to fantastycznie, tak? Znaczy, to jest mistrzostwo świata z punktu widzenia w ogóle inżynierii i takiego sposobu interakcji, gdzie możesz dotknąć dwa palce i możesz spojrzeć w dane miejsce na ekranie, złączyć dwa palce ze sobą, w sensie kliknąć dwoma palcami.
Zagrałeś to pięknie.
I dokładnie to będzie kliknięte, czyli interakcja będzie z tym, z tym, co widziałeś. Czyli z jednej strony masz technologię, która wie, gdzie patrzysz, w jakie miejsce i potrafi rozpoznać to kliknięcie za pomocą dwóch palców, to zmienia w ogóle paradygmat sposobu interakcji z tego typu urządzeniami. I teraz, czy część tego jeszcze przejdzie w formę mówioną, dwustronną, czyli ja mówię, maszyna odpowiada, no to wiesz, my OpenAI udostępniło to gadanie tydzień temu, my połączenie GPT razem z Eleven Labs, z którym można gadać w dwie strony i jeszcze ci odpowiada ten AI z różnymi akcentami i tak dalej. Chyba pierwszy raz przygotowaliśmy forward chyba w maju albo w kwietniu jako demo tego, czyli to się da zrobić i można sobie spokojnie rozmawiać. I to jest fascynujące, bo pomimo tego, że jeszcze jakość odpowiedzi na przykład od tego czata GPT to jest dzisiaj bardziej robotyczna niż kilka miesięcy temu, tak? Ale to jest coś do pokonania i będzie lepsza z kolejnymi iteracjami, to jak zaczniesz to robić, zaczniesz rozmawiać i nagle nie musisz za każdym razem pisać, a teraz zmień to, a teraz tamto, tylko to się zaczyna robić interakcja, to zmienia absolutnie sposób myślenia o tym, czym ta sztuczna inteligencja jest, bo zaczynasz to bardziej traktować nie jako po prostu pisany interfejs, tylko jako w cudzysłowie osobę, z którą wymieniasz zadania do wykonania, poglądy, opinie, prosisz o zadania do wykonania.
W tym sensie o tym myślę właśnie dzisiaj nawet rano, będąc właśnie zupełnie poza biurem, uczestnicząc w spotkaniu, kończąc to spotkanie, pomyślałem sobie, znaczy nie, żebym nagle zamarzył nad nowym sprzętem, ale że dzisiaj patrząc po tym, jak działa na przykład Notion, ale w tym wydaniu jeszcze desktopowym, to wyobrażam sobie taką sytuację, że mając jakieś przemyślenia po spotkaniu, zaczynam rozmawiać, dyktować coś, bo przecież opowiadam historię. Przygotuj mi tekst, który będzie dotyczył tego i tego. Albo na tym spotkaniu ta i ta osoba zwróciła uwagę na to i na to, zapomniała o kontekście. Proszę poinformuj ją, albo przygotuj taki konspekt informujący o tym, że zły kontekst zbudował zupełnie inne wyobrażenie dla całego zespołu. Poprawmy to. Nie, ja wiem, że ja dostanę tekst, będę go mógł czytać i nie będę musiał dotknąć klawiatury. I o ile kiedyś bym myślał, że to jest może nie tyle szaleństwo, ale że to kompletnie zbędne, że to futurystyczne. Dzisiaj, patrząc jak ten software paradoksalnie, nie hardware, się szybko rozwija, myślę sobie, wskoczenie w hardware będzie prostsze.
To zobacz trzy przykłady dokładnie o tym, o czym powiedziałeś. Pierwszy jest taki, są dzisiaj narzędzia, które pozwalają, ja na przykład z takich narzędzi korzystam, które wdzwaniają się na każdą twoją rozmowę. I to jest twój AI note taker, czyli do robienia notatek. Czyli jak ja wdzwaniam się na przykład na jakąś rozmowę z kimś, no to ten notatnik w postaci sztucznej inteligencji dołącza. Jest transkrypcja całej rozmowy, kto co powiedział i tak dalej. Oprócz tego generuje mi podsumowanie tej rozmowy i wszystkie działania, które zostały na niej wymienione. Czyli co kto na przykład zrobi. Nie wiem, Bartek zrobi to na przykład. Bartek zrobi tamto. To jest normalnie w liście punktów. Ja dzięki temu kończę spotkanie i te rzeczy są oczywiście później eksportowane do... mam do nich dostęp. Tam jest analiza oczywiście, kto ile mówił na przykład w trakcie tej rozmowy i tak dalej. Jak wyglądała dynamika tej rozmowy. Co zostało powiedziane, jakie są zadania. I ja jestem w stanie usiąść do tego, bo później te rzeczy trafiają na przykład do jakiegoś mojego, nie wiem, Notion, dajmy na to. Ja patrzę, o, tam było 5 zadań. Okej, to wiem, że trafia na listę na przykład i po spotkaniu jestem w stanie na przykład pogadać ze swoim zespołem. Słuchajcie, musimy zrobić to, albo ja muszę zrobić tamto i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwszy przykład.
Przepraszam, dopytam, bo zostało zadane na callu i dlatego
tak,
wiesz,
tak,
że
ktoś
Bartek
powiedział
ma to
na przykład, dobra, Bartek, ty zrobisz tamto. Ja mówię, okej, zrobię to. I ten AI później, robiąc te notatki, wie, że jest zadanie dla Bartka. No jest super, tak? No, bo dzięki temu ci nic nie ucieka. Tak, szczególnie z moją pamięcią. Natomiast i uwielbienie do spotkań. Drugi przykład to jest przykład taki, że możesz korzystać na przykład z Luma, żeby nagrać sobie asynchroniczne wideo, tak? Czyli informacje do kogoś. Jak nagrywasz tą informację do kogoś, no to Loom w tej wersji takiej, nie wiem, czy Pro, czy jakiejkolwiek innej, nie dość, że daje ci tytuł filmiku, który jest związany z tym, co nagrywałeś, najważniejsze punkty w tym filmiku dla danej osoby, jak wysyłasz, to tam już są opisane rozdziały, co jest do czego i tak dalej i działa spokojnie w języku polskim czy w języku angielskim. I jak ty dostajesz to wideo ode mnie, to tu już widzisz, nie wiem, w trzeciej minucie Bartek mówi o tym, a w pierwszej minucie powiedział o tamtym, a to wideo jest o jeszcze czymś innym. Trzeci przykład to jest, są dzisiaj na przykład takiego rodzaju automatyzacje, w którym bierzesz sobie telefon i robisz sobie notatkę głosową. Nie wiem, jedziesz samochodem. Nie, źle. Jak jeździmy samochodem, to się patrzymy przed siebie i nic innego nie robimy.
Gadać możemy do siebie, no.
Tak. Idziesz na spacer, chcesz zrobić sobie notatkę głosową, odpalasz sobie aplikację, dyktujesz, nie wiem, muszę zrobić to, przemyślałem tamto i tak dalej. To trafia, bo jest ten model AI, który tłumaczy to, trafia na przykład do Notion i jednocześnie zamienia na listę zadań i podsumowuje ci wszystkie. Czyli tego rodzaju automatyzacja. I to absolutnie jest możliwe, tak? Czyli i ta twoja notatka możesz na przykład wybrać, żeby trafiła do twojego zespołu, albo żeby była bezpośrednio, nie wiem, u ciebie w notatkach i ty później do tego siadasz i mówisz, dobra, z tego biorę to, tamto i tamto, z tego podsumowania też jest lista zadań i mogę na przykład to później z kimś przepracować. I to jest, zobacz, że to jest jeden use case w postaci... potrzebuje coś, albo inaczej, coś się dzieje za pomocą głosu i ten AI, te modele mogą pomagać niezależnie od tego, czy jesteś na spotkaniu, czy robisz notatkę dla siebie, czy wysyłasz ją do kogoś innego. I ten sposób interakcji jest dzisiaj możliwy nie tylko i wyłącznie dlatego, że mamy dostęp do fajnego hardware'u, który jest w stanie, jest w zasięgu ręki, możemy nagrać te rzeczy i tak dalej. Nie tylko dzięki postępowi oprogramowania, bo możemy tworzyć różnego rodzaju automatyzacje, ale przede wszystkim dlatego, że pojawiły się modele AI, które sprawiają, że są bardzo dobre w tym, co my zazwyczaj uważaliśmy za tą naszą przewagę konkurencyjną, tak? Okay. Czyli mówienie, pisanie, rozumienie w cudzysłowie tekstu. Natomiast kolejny etap tego to jest właśnie to przejście do tych, uwolnienie nas od konieczności podejścia do urządzenia. Tak? Czyli podejścia do komputera, żeby mieć z nim interakcję, posiadania czy podejścia otworzenia telefonu, żeby wejść z nim interakcję, tylko raczej będziemy te urządzenia mieli nie tyle zawsze na sobie, ile one zawsze będziemy mogli z nimi mieć tą interakcję. Tak? Niekoniecznie w postaci biorę do ręki i muszę coś zrobić, tylko mogę powiedzieć i to się tam gdzieś zadzieje, albo ten model sztucznej inteligencji jest w stanie nam odpowiadać, czy też pomagać, czy rozwiązywać jakieś zadania. I w tym zakresie ten postęp hardware'owy, czy to są okulary, czy to jest ten obszar AR-owy, czy szerzej mówiąc mixed reality, one umożliwiają, czy umożliwią jeszcze więcej tych interakcji. No i stąd jak patrzysz dzisiaj na największe firmy, czy to jest Apple, czy to jest Google, czy to jest Meta, czy to jest Microsoft, czy to jest Amazon, czy to jest OpenAI, czy szereg innych firm, bardzo intensywnie nad tym pracują.
Tylko wiesz co, może to będzie finał akurat naszej dyskusji, ale kiedy wymieniasz te wszystkie firmy, to są to głównie, chociaż Apple nie, głównie firmy, które, jak myślimy o Microsoftie czy o OpenAI, to ci, którzy dają software. Nie? Rozumiem, że przyszłość to jest, czyli ci, którzy robili device'y, będą walczyli o oprogramowanie, choć w przypadku Apple'a właściwie to jest jedno i to samo czasem, ale OpenAI robił tylko technologię dzisiaj. Nie? Rozumiem, tak, no, że oni już, będą już robili informacje... to na urządzenia, czy będą doprowadzali do tego, że będą mieli własne urządzenie?
Już są informacje, czy pojawiły się w mediach informacje, na przykład, że sam Altman pracuje na jakąś formą urządzenia hardware'owego do wykorzystania przy sztucznej inteligencji. I jeżeli zepniesz te firmy, no bo Microsoft też robi swój hardware, zarówno gaming, jak i Surface, Apple oczywiście, Google, Amazon, jakby wszystkie te firmy robią swój hardware, nawet Meta w tej chwili zobaczyliśmy razem przy współpracy z Ray-Banem, czy wcześniej przez zakup Oculusa i produkcję właśnie Questa. Wszyscy robią i software, i hardware.
No właśnie, w tym...
Jaki jest w ogóle powód tego? Dlatego, że największa przewaga konkurencyjna z jednej strony, a z drugiej strony pewien rodzaj niezależności bierze się z konwergencji pomiędzy softwarem i hardware. To jest powód, dla którego Apple jest firmą tak dużą, jaką jest. Czyli
nie ma sensu tylko połączenie jajko i tylko
software'u
kura, tak?
I hardware'u daje ci ogromną przewagę konkurencyjną. Tak? Bo, dlatego, że na przykład wiele z tej mocy obliczeniowej może się dziać na procesorach, jeżeli również jesteś w stanie lewarować siłę tych procesorów na swój użytek, co w sposób naprawdę fantastyczny robi Apple, to później sprowadza się do jakiegoś rodzaju przewagi konkurencyjnej nie tylko tego hardware'u, ale również tego software'u. Ale też z punktu widzenia tak dużych graczy jesteś w stanie dzięki temu kontrolować rozwój tego hardware'u czy rozwój tego software'u w stronę, która dla ciebie z punktu widzenia firmy jest oczywiście najkorzystniejsza. No ale później pojawiają się nowe startupy, które mówią, być może my potrafimy zrobić to lepiej, albo być może strona, w którą skręciliście duże firmy, już nie jest tak fajna albo przyjazna konsumentom i my teraz wymyślimy coś innego. No i to jest normalny postęp technologiczny.
Jest, i tu właśnie, czyli nie ma jednej drogi. Albo skupiam się na dobrym software'ze, a hardware sobie dokupię, tylko powinienem robić te dwie rzeczy. Ale powiedziałeś o jednej ważnej rzeczy i myślę, że w sumie to powinna być puenta, bo możesz mieć cudowny software, który będzie być może wymuszał robienie genialnego hardware'u, ale potrzebujesz do tego procesora, który to wszystko ogarnie, przeliczy i właściwie jak popatrzymy sobie na ten rynek, no to dochodzimy do tego, że wyniki NVIDII pokazują, że zakosiła całą, prawie całą tę przestrzeń, ale nie jest tam jedyna i ci, którzy dzisiaj tutaj będą odgrywali najważniejszą rolę, będą najistotniejsi.
No, rynek procesorów to jest w ogóle temat na osobny odcinek i ponieważ to jest problem zarówno technologiczny, jak i geopolityczny. No ale stoi na pewno u fundamentów tego, w jaki sposób w najbliższych latach będą rozwijane zarówno modele sztucznej inteligencji, jak i hardware. No i przede wszystkim, ile te urządzenia będą kosztować. I to, co powiedziałeś, że nie ma jednej drogi, nigdy nie ma jednej drogi, ale pytanie jest, jaka jest jakość podróży. I wydaje się, że to jest najciekawsze i w podróże, na podróż, którą te firmy przez najbliższe kilka lat będą nas zabierać, myślę, że jest fascynująca i przynajmniej mnie się wydaje, że od przynajmniej 15 lat, czyli tam czasu pierwszych smartfonów, nie działo się tak wiele interesujących rzeczy na tym skrzyżowaniu pomiędzy softwarem a hardwarem.
Nie wiem, kiedy będzie ten czas, że ja nie będę używał długopisu ani notesów w czasie naszej rozmowy o technologii, jakby nie było, ale pomyślałem, że to w sumie może być dobre rozwiązanie, słuchając takiego 2,5-godzinnego Habermana albo innego Tima Ferrisa, albo nawet naszych dłuższych rozmów z asystentem takim, który słyszy to, jakby to była rozmowa i podsumowuje ten podcast, to też może być jakieś...
A to już jest dzisiaj. Tak? To już jest dzisiaj, że możesz takie AI podsumowania poszczególnych podcastów, odcinków czy wideo na YouTubie zrobić i otrzymywać na pewno i być może wtedy nie będziesz musiał tam głowonogów w notesie rysować.
To ja sobie zaraz to poprawię, wrzucę do AI i powiem mi, co tu miało, co było napisane, albo zaskoczę AI, pokażę, ona powie za cholerę, nie wiem, co to jest na bazgrane. Bartek, dziękuję za dziś.
Dzięki wielkie.